Od pewnego czasu wielką popularnością cieszą się książki do pisania, czyli wydawnictwa, które oprócz treści na dany temat służą prowadzeniu prywatnych zapisków lub robieniu ilustracji. To upodmiotowienie czytelnika i zaproszenie go do intelektualnej, estetycznej przygody. Czy warto sięgnąć po przygodę duchową? Dlaczego nie? Szczególnie wtedy, gdy możemy rozmawiać i komentować najpopularniejszą książkę świata. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam, Anna Łoś. Słuchają Państwo dobrych książek w Radiu Kraków Kultura. Ale zacznijmy trochę inaczej. Jest styczeń 2017 roku. Mój najmłodszy syn ma 6 tygodni, a ja już tęsknię za pisaniem. Chciałabym pisać codziennie. Tylko o czym? O kubkach, zupkach i niepowieszonym praniu. Nawet na moim blogu o dzieciach nikt tego nie będzie czytał. I nagle przychodzi mi do głowy myśl. I taka trochę nie moja ta myśl jest. A może pisać codzienny komentarz do Ewangelii? Autorka tego zapisu jest Państwa i moim gościem. W studiu witam Martę Łysek, teologa, pisarkę, dziennikarkę Deonu.pl. Witam Panią.
Witam Panią, witam Państwa.
Witam także księdza Marcina Filara, duszpasterza diecezjalnego młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, twórcy internetowego, w sieci znanego jako Padre Filar. Witam księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No to zacznijmy od tego właśnie maluczko, bo tak się nazywa pani blog, to jest też inicjatywa, to jest też współwydawca książki, o której będziemy mówić, czyli o psalmach, notesie duchowym. Maluczko, czyli o co chodzi?
Maluczko, czyli nie trzeba wiele, żeby się spotkać ze słowem. Właściwie tak.
Mało.
Mało, maluczko, to też jest takie słowo, które było używane w tłumaczeniu, w poprzednich tłumaczeniach starszych Pisma Świętego, tak maluczko, a ujrzycie mnie, mówi Pan Jezus do apostołów, do swoich uczniów. No i to właśnie jest takie maluczko. Wystarczy maluczko i mnie zobaczycie, usłyszycie, poznacie. Tak.
Ale w starych tłumaczeniach to u wujka było to maluczko?
Nie, w późniejszych.
Późniejszych
nie,
też.
W tych takich naszych jeszcze prawie współczesnych to maluczko tam się pojawia, ale to...
Nie zwróciłem na to uwagi, no ale to...
Muszę oddać honory. Autorką nazwy bloga jest moja własna mama.
Maluczko. No i tak, była pani właśnie w takiej sytuacji i powstało no właściwie kilka książek. To nie byle jaka historia.
Za tą historią stoją przede wszystkim ludzie, bo powiedziała pani, że blog, ale nie, właściwie nie mój blog. Nie mój blog, dlatego że to jest wspólna rzecz. To są za każdym razem... inni ludzie. Ja faktycznie jestem tam koordynatorem, więc jestem jakimś stałym punktem. Natomiast piszący się zmieniają i dlatego to jest taki projekt zbiorowy w bardzo dobrym sensie.
Zbiorowy? To są osoby, które tutaj wiem, że ksiądz, ale osoby też świeckie. Teologowie, tak. Teolożki, tak jak pani, tak?
Tak jest. Osoby świeckie, zakonne, konsekrowane, bardzo różny skład. Właściwie każdy stan tam jest reprezentowany.
Notesy duchowe już powstały 4 wcześniejsze. To jest 5 ostatni, a te wcześniejsze, pomówmy o chwilę o nich.
To 4 Ewangelie. Po prostu 4 Ewangelie.
I tak. Do każdej Ewangelii, jak to wygląda tak właśnie technicznie? Jaki to był pomysł, żeby... wziąć fragment z Ewangelii i co dalej?
Żeby wziąć fragment z Ewangelii i zobaczyć go w kontekście innych fragmentów. Dlatego, że bardzo często jest tak, że ludzie, którzy chcą codziennie czytać Pismo Święte, czytają je, biorąc je z czytań z dnia. Więc mają wyrwany jeden fragment i nie wiedzą, co jest wcześniej, co jest później. Nawet jeśli czytają sobie Ewangelię, to umykają im pewne rzeczy. Chcieliśmy, żeby... to były pojedyncze małe fragmenty, tak jak Kościół je podaje, bo to jest bardzo dobre, proste i przyswajalne. Ale żeby też zachować tę kontynuację, żeby można było zobaczyć, gdzie Jezus był wczoraj, a gdzie pójdzie jutro. Bo to też nadaje szerszy kontekst i pozwala pewne rzeczy odkryć. I jest to bardzo fajne. A notes dlatego, że uznaliśmy, że jest duża grupa, która nie chciałaby pisać po Piśmie Świętym, bo ono jest ważne i nie chcemy na nim bazgrać, nie chcemy sobie nadawać kontekstu, bo potem odnajdujemy inny, ale też
czyli
ma za mało
książka do pisania.
Tak, za mało czasu, żeby sobie przepisywać pięknie słowo i potem je gdzieś tam komentować dla siebie, więc zrobiliśmy notes, w którym już jest słowo i już jest jakiś mały początek o tym, o tego, o czym można myśleć w kontekście tego kawałka Ewangelii. a potem miejsce, żeby sobie to zapisać, co się odkryje.
Ksiądz Marcin Filar dołączył do tego zespołu w jaki sposób?
Zostałem zaproszony do projektu przez Martę, która w jakiś sposób zetknęła się też z moją twórczością w międzyczasie. Dlatego, że ja przyznam, że od dziecka różne rzeczy tworzę. Gdzieś tak zawsze miałem w sobie takie pragnienie dzielenia się tym, co się we mnie dzieje i odnalazłem się, czy odnajduję się szczególnie w krótkich formach. Czy są to formy filmowe, bo przede wszystkim nagrywam komentarze do Pisma Świętego minutowe. Właśnie takie, na które można sobie pozwolić rano.
Czyli instant.
Tak. I nagranie jest krótkie i odsłuchanie później, tak naprawdę, co pozwala tworzyć codziennie. Ale też bardzo lubię krótkie formy pisane, bo uważam, że naprawdę cuda możemy zrobić ze słowem. Słowem możemy kształtować świat, który jest wokół nas, kształtować swoje myślenie. I przeróżne swoje rzeczy wrzucam też w sieć. A ponieważ znamy się też z Martą i z mojej poprzedniej parafii, ze wspólnoty, to w jakiś sposób chyba stwierdziła, że warto włączyć mnie do wspólnoty ludzi, którzy tworzą właśnie krótko i konkretnie.
A jak się uczy tej lapidarności? Bo nieraz jak jestem w kościele i trafię na jakieś kazanie, to sobie myślę, Boże drogi, skracać szybciej, do brzegu.
Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że te najkrótsze kazania przygotowuje się najdłużej. To zdecydowanie tak jest. Ja jestem dosyć konkretny, to znaczy, jeżeli byśmy klasyfikowali, jestem ścisłym tak naprawdę, więc ja lubię mieć konkret, lubię mieć czy 3 punkty, czy 4 punkty, albo 3 słowa i wokół nich zbudować, poprowadzić osobę, która mnie czyta czy słucha przez konkretną drogę, na której się czuję bezpiecznie, bo wie, w którym jest momencie. Tak więc, czy można kształtować lapidarność? No można. Wszyscy twórcy pracują nad swoim stylem. Na pewno jest to podpatrywanie innych, ale też myślę, że po prostu radość z tego tworzenia i wiele godzin nad tym spędzonych. Po prostu.
Pani Marto, a pani komentarze, czy pani zaczyna jako czynna dziennikarka od razu ma w głowie ile to linijek, ile znaków? Jak to jest? Taką dyscyplinę sobie pani narzuca, żeby ten komentarz nie był za długi, żeby był celny. Jak to się obiera z tej cebulki?
Jak się obiera z cebulki? Trzeba się spieszyć i mieć presję czasu. I wtedy człowiek nie może pisać długo, ponieważ nie ma czasu. A tak szczerze, to celem było to, żeby dało się przeczytać Ewangelię i komentarz w mniej niż 3 minuty. Żeby ludzie, którzy mówią, nie mam nawet kwadransa, nie mieli już tej wymówki. Nie jest trudno. Znaczy myślę o tej lapidarności, że to jednak jest rodzaj talentu. Można ją wypracować warsztatem, ale to trwa i boli. Natomiast można też po prostu nie zachwycać się swoim pisaniem, tylko szukać sensu i ten sens podać krótko. I to jest, wtedy trzeba z siebie zrezygnować z tych naszych dziennikarskich, różnych publicystycznych, ładnych tam zagrywek, ale bardzo warto. W tym przypadku najbardziej.
Bez tych kwietyzmów, prawda? Bez tego, żeby dotrzeć do jądra. Z tych 4 poprzednich Ewangelii, która była taka trudna, która w jakiś sposób powodowała, że był pewien dyskomfort, że nie wiem, te komentarze mieściły się w tej minucie, czy tam 2 czy 3, ale Jana. Nie były łatwe. Jan
jest, on przepracował sobie to wszystko, co chciał napisać teologicznie, w związku z tym wznosi się czasem na wyżyny i te wyżyny trudno jest zniżyć. I to wymaga wielu znaków.
Do kogo zniżacie te książki? Bo to jest, ten odbiorca jest jaki?
Myślę, że najpierw do siebie.
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że jak mówimy w ogóle o komentowaniu Słowa Bożego, czy o rozważaniu Słowa Bożego, to uczy dużej pokory, bo tak naprawdę jak ktoś powie, że jest w stanie wszystko napisać na temat jakiegoś psalmu, to znaczy, że jeszcze go tak naprawdę nie przeczytał. Prawda? Bo podróż ze Słowem Bożym to jest podróż na całe życie. I ja dużo pracując z młodzieżą, z dorosłymi podczas kręgów biblijnych, staram się przekazywać taką metodę, że biorę fragment, biorę psalm i mówię, wybierz jedno słowo. Jeżeli musisz, to jedno zdanie. Tak? Ale na ten moment, bo wierzymy, że Pan Bóg w Słowie Bożym wchodzi w dialog z człowiekiem. Zresztą o tym jest ten notes, tak? Jest Słowo
Będziemy
Boże i nasza
mówić,
odpowiedź. Pan Bóg wchodzi w dialog z człowiekiem i dzisiaj wystarczy, że to jedno słowo ze sobą wymienicie. Zatrzymać na tym słowie. Dlatego też wydaje mi się, że to jest piękne, co Marta powiedziała, że my zniżamy do siebie. Każdy z autorów spotkał się z tymi psalmami, podzielił się kawałkiem swojego serca. I to idzie dalej, a kolejny krok należy już do czytelnika.
No to jest duchowy. O psalmach. Do spotkań ze Słowem. Wydawnica Palotinum i Maluczko, a w studiu Spiritus Movens tego wydarzenia Marta Łysek, teolog, pisarka, dziennikarka deonu.pl i ksiądz Marcin Filar, duszpasterz diecezjalny młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, twórca internetowy, znany w przestrzeni medialnej jako Padre Filar. Mówiliśmy wcześniej, że już powstały 4 notesy duchowe dotyczące Ewangelii. Jak to się udało osobie świeckiej, czyli pani Marcie, bo ja tutaj patrzę, to nie jest takie, proszę państwa, że sobie piszemy. Zresztą Palotinum to jest bardzo dobre biblijne wydawnictwo. No i jest imprimatur dostać. Osoba świecka, jak to w niej występowało? Łatwo było, trudno?
Ja tego na szczęście nie robiłam. Robił to za mnie mój wydawca.
Czyli to, co przygotowaliście, musiało być w jakiś sposób...
Tak. Ale historia z imprimatur jest lepsza niż się wydaje.
Wyjaśnijmy, dlatego, co to jest imprimatur. Tak.
Imprimatur to taka zgoda kościelna na to, że to, co jest w treści książki, nie odbiega od nauki Kościoła.
Czyli to nie jest herezja, mówiąc krótko.
Tak jest. No, okay. Czyli mamy książkę bez herezji. Nic lepszego się nie może zdarzyć. Ale historia z imprimatur jest fajna, bardzo ją lubię i lubię ją wspominać, dlatego że ja zamierzałam w ogóle pierwszą Ewangelię, którą przygotowaliśmy w ten sposób, wydać zupełnie innym wydawcą, ale to kompletnie nie wyszło, więc postanowiłam, że zrobię to sama, zrobię PDF-a, którego każdy będzie mógł wydrukować. I znajomy ksiądz też, który pisał na Maluczko, powiedział mi tak lekko złośliwie, no jak chcesz całość, to musisz jakiś imprimatur załatwić. Więc ja przeżona jak imprimatur, no to muszę mieć zgodę na użycie całego tekstu, całej księgi. Zadzwoniłam do Palotinum, porozmawiałam bardzo miło, nie widzieli przeszkód, poprosili o to, żeby wysłać projekt i dostałam w odpowiedzi maila, że zgodę damy, ale proszę jeszcze o telefon. Więc przerażona, że znaleźli jakiś błąd, jakąś herezję. Dzwonię. A ksiądz z drugiej strony, wicedyrektor wydawnictwa wtedy, ksiądz Krzysztof Leszczak mówi, wie pani, bo tak pomyślałem sobie, a może byśmy to wydali? Może by pani chciała to z nami zrobić? Myślałam, że spadnę z krzesła.
Piękna sprawa.
W efekcie mamy psalmy.
No i mamy psalmy i wydawcą jest Palotinum. Psalmy. Co to są psalmy, proszę księdza? Każdy niby wie, ale...
Tak naprawdę psalmy są pewnym gatunkiem literackim, tylko bardzo szerokim, z tego względu, że psalmy są bardzo różnorodne. One też powstawały w różnych momentach historii Izraela.
1000 lat, to prawda, że powstawały?
Tak. Prawie 1000 lat, myślę, że
niesamowite.
Tak.
Niesamowite. Czytać coś, co powstawało 1000 lat.
Natomiast też te teksty, wiemy, że gdy mówimy o Słowie Bożym, to przede wszystkim przechodzimy w czasy kultury oralnej, więc zanim one zostały spisane, to te najpewniejsze, najstarsze teksty, które mamy w ogóle w Piśmie Świętym, to są właśnie te, które mają formę hymnów, pieśni czy psalmów, bo wiemy, że one przez pokolenia były przekazywane, tak?
Ustnie,
oczywiście, że
czyli
ustnie.
Jak,
wyśpiewywane w liturgii, wyśpiewywane towarzyszące codziennym czynnościom, także z pokolenia na pokolenie najważniejsze treści przekazywało się właśnie w ten sposób, bo to, co się śpiewa, to, co się rymuje, to, co ma strukturę, najłatwiej zapamiętać. Dlatego też w ten sposób się zachowywały. A stricte, jakbyśmy chcieli powiedzieć o psalmach w znaczeniu biblijnym, to one są zawarte w Księdze Psalmów. Bo mamy inne formy także i w innych księgach, które są hymnami, pieśniami. Natomiast przede wszystkim, gdy mówimy o psalmach, to chodzi nam o Księgę Psalmów, która zawiera 150 takich utworów.
I to jest taka całość zamknięta. To jest 150 Księdze Psalmów.
Tak jest, 150 psalmów w Księdze Psalmów. Ta numeracja może też się różnić, bo w starożytności już były tak naprawdę 2 różne numeracje psalmów.
No właśnie, ale, to ciekawe.
Ale w tych, po prostu jeden psalm w Septuagincie jest podzielony na 2 części.
I stąd to warto też przy okazji o tym powiedzieć.
Jak ktoś otwiera Księgę Psalmów i widzi na przykład psalm 23 i w nawiasie 22. O co chodzi? O to, że w nawiasie mamy zachowaną także 2 starożytną numerację, natomiast ten pierwszy numerek jest tą przyjętą numeracją w naszych wydaniach katolickich.
Ze szkoły pamiętamy psalmy Dawidowe tłumaczone przez Jana Kochanowskiego, tak? Właśnie, piękne. Czyli co, autor, król Dawid, ale to nie jest takie proste. Kto jest właściwie autorem tych psalmów? Czy to jest tradycja, czy tam też jacyś inni się pojawiają? Mojżesz, Salomon, tak? Prawda? Czy to jakieś takie przekłamanie? Jak to jest?
Różne autorstwa są przypisywane w psalmach. Myślę, że wierząc, że Słowo Boże jest natchnione, jako pierwszego autora psalmów podajemy Pana Boga, który współpracował z ludźmi. różnymi. I gdy czytamy o królu Dawidzie, to wiemy, że on miał taki talent, że on potrafił niesamowicie
śpiewać i tańczyć, i grać,
i wychwalać Pana Boga tym. Jak już powiedzieliśmy, w kulturze żydowskiej to była bardzo popularna forma modlitwy w ogóle. Natomiast różnie są badania naukowe dotyczące autorstwa psalmów, różne powstawania. Mamy pewne psalmy, które są zdublowane, czyli na przykład dwa razy występują w księdze z niewielkimi różnicami. I tutaj specjaliści się tym zajmują, natomiast dla odbiorcy Słowa Bożego najważniejsze jest to, że wierzymy, że mamy do czynienia z tekstem natchnionym. Pan Bóg współpracował z konkretnymi ludźmi, żeby ten tekst nam przekazać, bo zauważmy, że jak my się modlimy psalmem, to my uczestniczymy w modlitwie tego pierwszego człowieka, który przeżył w sobie, czy jakiś dramat, czy jakąś radość, czy jakąś tęsknotę. On to na modlitwie przelał w konkretny tekst i my w tym uczestniczymy. I to jest dla nas tutaj najważniejsze.
Na blogu Maluczko znalazłam informację od obecnej tutaj pani Marty. Musicie wiedzieć, że tym razem naprawdę nie było łatwo z psalmami. Dlaczego było trudno z psalmami, pani Marto?
Bałam się, że pani o to zapyta. Nie było łatwo, dlatego że wcześniejsze projekty, które robiliśmy na Maluczko, jakby zawsze były pobłogosławione, to znaczy czuliśmy tak, że Pan Bóg nas wspiera, dmucha w skrzydełka, że pewne rzeczy załatwiają się, chociaż nie powinny. Natomiast ten projekt był jakoś wyjątkowo obarczony różnymi trudnościami. Jak wcześniej wszystko się raczej wygładzało i układało, żeby się udało, tak teraz były co chwilę jakieś trudności. Myślę sobie, że to ma jakiś związek z charakterem tej księgi, dlatego że psalmy to jest po prostu zestaw wszystkich ludzkich emocji. Czyli nie, że tylko jest super, wielbimy Pana Boga, cieszymy się, jest radość, tylko tam są takie bebechy wywalone, tak? Tam jest ktoś, kto przeżywa różne ciężkie rzeczy i jakby to jest odzwierciedlenie tych
też
trudności.
Też pracy nad tym, tak?
Psalmy mi pomagały się modlić, jak już widziałam te wszystkie przeszkody i mówiłam, już po prostu nie ma opcji, żeby to powstało.
Psalmy zawierają różne rodzaje pieśni. Pochwalne, mówiła pani, dziękczynne, błagalne, pokutne, wyrażają ból i dziękczynienie, wielbią i złorzeczą, nas poruszają i zaskakują. To co, pozłorzeczymy sobie trochę? Co to jest w ogóle te psalmy złorzeczące, bo my tak to rozumiemy dosłownie, ale to nie jest, no choć pokazuje pewną relację człowieka i Boga.
Można jak najbardziej dosłownie rozumieć to, że pojawia się złorzeczenie w psalmach, dlatego że mamy trzy psalmy w ten sposób nazwane w Księdze Psalmów, kiedy autor natchniony autentycznie zwraca się do Pana Boga, żeby Pan Bóg tych jego wrogów zniszczył w bardzo okrutny sposób.
Czego to jest emanacja? Tamtego świata? Pojmowania?
Ja myślę, że ludzkiej natury. To w nas jest. To w nas jest. I dla mnie to jest takie krzepiące, że takie psalmy też mamy.
Nikt ich nie wygumkował.
One pokazują, że na modlitwie mamy być prawdziwi. Psalmy są taką szkołą tego, jak się modlić i nawet takiej dziecięcej postawy. Jeżeli jest we mnie złość, jeżeli jest we mnie gniew, to mam dwie drogi. Mogę albo pójść za tym instynktem, rzeczywiście sam pójść niszczyć tych wrogów, a mogę klęknąć przed
Poprosić
Bogiem,
o Pana Boga,
który jest większy
bądź
ode
mnie, i wyniszcz, ale to jest też chyba mało.
Ale w ten sposób zawierzam to, co we mnie jest.
Czyli tak? Wyniszcz moje złe intencje wobec moich wrogów, tak można to rozumieć? Nie, pani Marta absolutnie nie.
Ja
dosłownie.
Inaczej. Ja opowiadam ci o tym, co jest we mnie. Ale skoro opowiadam to tobie, to ja ci oddaję to, co jest we mnie, a ty z tym zrób, co chcesz. Bardziej tak to widzę.
Pani Marto?
No właśnie tak, że jakby jak ja czytam psalmy złorzeczące, to ja czuję tego człowieka, że on już był tak bezradny, bezsilny, był w takiej desperacji, że prawdopodobnie wiedząc, że wcale nie jest to najlepsze rozwiązanie, typu spuść morze ognia, ale to pokazuje jego desperację, że on już sobie zupełnie nie radzi. I co jest cenne w tym dla mnie, że on przychodzi z tym do Pana Boga. Dokładnie, nie idzie sam lać tej siarki, nie? Czytam jakichś innych przysłowiowych w tym momencie metaforycznych rzeczy, ale że on z tym przychodzi do kogoś, kto jest wszechmocny. I nie boi się mu powiedzieć, nie jestem takim grzecznym, ułożonym człowiekiem, co to przeżywa tylko pozytywne emocje, więc przyjdę ci tu powiedzieć, jak ładnie podlałem dzisiaj kwiatki. Tylko on przychodzi i całe swoje, łagodnie mówiąc, wkurzenie i bezsilność po prostu wywala przed Bogiem na posadzkę, tak? Żeby Bóg mógł w tym mieć udział. Żeby poczuć, że jest w tym z Nim, nie? Dla mnie tak jest. Ja mam często tak, że po prostu przychodzę i wywalam. I wiem, że On mnie zniesie, że on mnie nie wyrzuci, że on nie powie, o, wiesz co, niegrzeczna jesteś. Musisz popracować nad emocjami, a potem do mnie przyjdź. Nic z tych rzeczy. On w tym jest. I to jest dla mnie najpiękniejsze w psalmach zło, że
czących, tak jest. Tak. Ciekawe, kto je napisał, Dawid?
Tak jak wyszliśmy od tego, czy to jest coś, co towarzyszyło tylko ludziom tamtych czasów? No nie, nam też to towarzyszy, my wszyscy przeżywamy też i wielkie burze w sobie. Może nawet potrzebujemy czasem zajrzeć do takiej księgi psalmów właśnie po to, żeby nie odrywać swojej modlitwy od tego, co naprawdę przeżywamy. Że nie było, że jak ja czuję smutek, złość, rozpacz, to wtedy muszę sobie z tym poradzić, a jak będzie już się uspokoję, to wtedy pójdę do Pana Boga, bo On chce mnie takiego widzieć. No nie, On chce mnie widzieć takiego, jaki jestem, po prostu. I psalmy tego totalnie uczą. Uczą zarówno tego, żeby przeżywać takie złorzeczenia, ale przecież mamy i psalmy, które mówią, Boże, opuściłeś nas. Gdzie Ty jesteś? Tak?
Panie mój, Panie, czemuś mnie opuścił?
Właśnie, sam Jezus tym psalmem się modlił.
22 psalm, jeżeli dobrze
tak
pamiętam,
jest.
Tak?
Tak jest. Jest psalm na przykład 88, taki bardzo trudny, o tym słabnie me oko, tak? Moje kości się kruszą. Dookoła jestem po prostu osaczony przez ludzi, którzy czynią zło. I gdzie Ty, Boże, jesteś? I często psalm jest też takim zapisem drogi człowieka. Znaczy zaczyna się bardzo źle, zaczyna się od rozpaczy, po czym nagle w tej modlitwie, w tym strumieniu w ogóle żalu pojawia się nadzieja, że odkrywa ten człowiek w sobie taką siłę, ale ja jeszcze dam ci szansę, ja jeszcze ci zaufam, tak? Ale właśnie przez to, że wylewam to przed tobą.
No to jest ważne, żeby nie chować swoich emocji, swoich żalów, swoich pretensji. No tak, to jest pytanie, czy zawsze, no to jest to sprawa wiary, prawda? Czy wielki na niebie nas usłyszy. Ale nawet jeżeli, proszę Państwa, tak sobie myślę, psalmy też są dobrą lekturą dla tych, którzy mają na przykład problemy ze swoimi emocjami też i nie potrafią tego nazwać. Myślę, że to jest taka dobra terapia też, prawda? Pani Marto, już bez tego kontekstu religijnego można psalmy też czytać?
Może tak być. Ja miałam takie doświadczenie z Ewangeliami, że osoby niewierzące pisały do mnie, że czytają sobie te komentarze i czytają sobie te fragmenty i jakby mówi im to coś o ich życiu, chociaż Pan Bóg jest dla nich postacią odległą. I z psalmami jest tak jeszcze bardziej, bo w Ewangelii emocje są gdzieś ukryte, a w psalmach są wywalone na wierzch. I to nam dobrze, to jest takie lustro, że możemy się w tym przejrzeć i zobaczyć, czy to są dzisiaj moje emocje, czy nie. Nawet jeśli tego nie odnosimy, to je widzimy w sobie, a to już jest bardzo duży krok do tego, żeby siebie ogarnąć, poznać.
Otworzyłam na psalmie 129. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc. Przeorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy. Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych. I to jest oczywiście fragment psalmu. To jest też pomysł wasz. Zawsze wybieracie początek psalmu?
Nie.
No właśnie, to też jest ciekawe. Na taką swobodę sobie pozwoliliście. No to dlaczego właśnie?
To twórczyni projektu pozwoliła nam na taką swobodę. Każdy autor po prostu mógł
Wybrać.
Mówiłem o tym wcześniej. Biorę psalm, nie jesteśmy w stanie wydobyć w komentarzu, który miał ileś tam znaków, bo to rzeczywiście się pojawiła ta liczba w którymś momencie, powiedzieć, ja teraz napiszę coś o całym psalmie. Nie da się tak.
Czyli wybieramy słowo, zdanie, malutkie.
My też czytelnika zapraszamy do podróży. My nie wyczerpiemy psalmów przez to, że nawet zapełnimy cały ten notes duchowy. To jest jakiś pierwszy krok.
No właśnie o to chodzi. Pojawiają się pytania i pojawia się, no właśnie jak w książce do pisania, puste miejsce. Mamy to uzupełnić. Książka poświęcona psalmom, ale bardzo specyficzna, bo książka, która zaprasza Państwa, czytelników, do pisania. To jest trochę książka do pisania. To jest taka modna forma teraz. Każdy fragment psalmu został opatrzony naszym krótkim i prostym komentarzem. Jest też dużo miejsca na notatki, które dobrze jest doświadczyć takiej rozmowy z Bogiem na papierze. No właśnie, to jest z maluczko. Przypomnę, w studiu gości Marta Łysek, która jest dziennikarką, pisarką Spiritus Movens tego wydania. Jest także dziennikarką właśnie na deonie.pl. I ksiądz Padre Filar, ksiądz Marcin Filar, duszpasterz diecezjalnej młodzieży archidiecezji krakowskiej, twórca internetowy. I właśnie psalmy, jakiego rodzaju jest to rodzaj modlitwy, jeszcze by tak uporządkować, pani Marto? Jak mówi pani, że lubi się pani modlić psalmami, bo?
Bo ja się uczę tej modlitwy wtedy. W sensie czasami jest tak, że na modlitwie chciałabym Pana Boga zagadać swoimi rzeczami, a psalmy mi trochę pokazują, o czym mogę albo jak mogę, albo na co mogę sobie pozwolić, no jak wiele, żeby być szczerym, nie? I tej, myślę, że najbardziej to szczerości uczą. Jak patrzę, jak ludzie próbują się modlić, szukają formuł, które ich jakoś poprowadzą, mają kłopot z taką osobistą, szczerą modlitwą, no to psalmy są na to idealnym lekarstwem.
Brewiarz, proszę księdza, składa się w znacznej części ze psalmów, no i to jest obowiązek, tak? Codziennie odmawiacie brewiarz, tak? To jest. A jak nie odmówicie, to jest grzech ciężki?
Tak, takie przyrzeczenia składaliśmy.
Okej, dobrze. Więc w każdym razie odmawiają o księża, ale jest też, i to jest bardzo ciekawa rzecz, jest spora grupa świeckich, ja tutaj miałam w studiu też wielokrotnie osoby, które też modlą się właśnie na brewiarzu. No i czym się różni właśnie ta praktyka modlitwy od na przykład modlitwy własnymi słowami?
Myślę, że warto powiedzieć tutaj, że jak otworzy się brewiarz, to na pierwszej stronie przeczytamy, że to jest codzienna modlitwa ludu Bożego. Tam nie ma słowa o księżach, tak?
Czyli nie jest klerykalny.
To nie jest, to jest modlitwa, powiedzmy, księża, siostry zakonne, my mamy to wpisane w swoją misję i my też w jakiś sposób jesteśmy gwarantem tej modlitwy ludu Bożego, natomiast to nie jest zarezerwowana dla księży modlitwa i rzeczywiście wielu świeckich nie uczestniczy, a to jest modlitwa, która w ogóle sięga czasów Pana Jezusa tak naprawdę. To, żeby psalmy, właśnie psalmy, Słowo Boże uświęciło codzienność. Nazywamy czasem brewiarz liturgią uświęcenia czasu. Bardzo lubię tę nazwę, dlatego że brewiarz to są psalmy odmawiane o konkretnych godzinach. To znaczy zaczynam modlić konkretnymi tekstami, zaczynam dzień. Gdzieś w połowie dnia, usiadają sobie z połowa dnia, podsumowuję, zamykam modlitwą tą połowę dnia. Przychodzi wieczór, mam modlitwę na wieczór. Przychodzi noc, mam modlitwę na noc. I przez to też mój czas zostaje uświęcony tym, że to Słowo Boże jest cały czas obecne, ale jednocześnie, gdy odmawiamy brewiarz w kościele, to ja otwieram, powiedzmy, jutrznie rano i mam świadomość, że tymi tekstami modlą się ze mną miliony ludzi. Rzeczywiście, na całym świecie mamy te same teksty dzisiaj w brewiarzu. I nawet jeżeli mój stan emocjonalny nie pasuje do tego psalmu, powiedzmy, jest święto, zawsze w święta mamy stałą psalmodię. Pierwszy psalm, który tam się pojawia, to jest Boże, mój Boże, szukam Ciebie, psalm 63. I jeżeli we mnie jest ta tęsknota, ona mi odpowiada. A jeżeli nie ma, to ja modlę się też z tymi, którzy w tym momencie tą tęsknotę przeżywają. To jest takie odkrycie tego, czym jest brewiarz dla wspólnoty Kościoła. Jeżeli jest psalm radosny, ja przeżywam smutek, to ja mogę uczestniczyć w czyjejś radości, uświadomić sobie na przykład, że wokół mnie są ludzie, którzy przeżywają coś innego niż ja. To dla mnie brewiarz jest też taką właśnie szkołą empatii. Przez to, że psalmy zawierają sobie wszystko, co człowiek może przeżywać, to już o tym mówiliśmy wcześniej, to ja sobie nazywam, uświadamiam to, że wokół mnie są ludzie, którzy przeżywają coś innego niż ja. A może jeśli mi jest smutno, ten smutek się skończy, tak? Gdzieś tam jest znowu o radości, gdzieś jest o nadziei. Dlatego też przede wszystkim brewiarz jest dla mnie taką modlitwą bardzo wspólnotową, nawet jeżeli ja odmawiam go sam w swoim mieszkaniu.
Czy w brewiarzu są wszystkie psalmy?
Nie wszystkie psalmy.
Nie wszystkie
mamy w brewiarzu. To jest wybór tekstów, który został dokonany. Sama historia brewiarza jest ciekawa, dlatego że właśnie od czasów apostolskich ta modlitwa mocno ewoluowała. Dlatego że zaczęło się od tego, że już apostołowie modlili się, jak to Żydzi. O konkretnych godzinach odmawiali konkretne psalmy. Mamy zapisy w Dziejach Apostolskich. O konkretnej godzinie wchodzili do modlitwy, do świątyni.
I to były psalmy właśnie.
To były psalmy, tak, bo Żydzi modlą się też przede wszystkim psalmami, tak, że recytując fragmenty Tory oczywiście, ale dla nich są to święte teksty, używane w liturgii albo używane w innych kontekstach. I tak tą modlitwę przejęli chrześcijanie, którzy z czasem zaczęli oczywiście chrzcić psalmy w jakiś sposób. My na przykład w brewiarzu zawsze kończymy psalm wezwaniem chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Dokładamy formułę trynitarną.
To na pewno w żydowski.
No oczywiście,
nie
oczywiście nie. Natomiast no, my wierzymy, że ponieważ w Jezusie spełnia objawienia, to też i same psalmy, zwłaszcza te mesjańskie, one są o Nowym Testamencie, tak? Nowy Testament wypełnia Stary. Ale z czasem oczywiście chrześcijanie chcieli dołożyć i czytanie Ewangelii, i czytanie listów apostolskich, i podkreślenie charakteru święta, który jest w danym dniu. I tak powstawały kolejne księgi. Lekcjonarze z fragmentami Pisma Świętego, antyfoniarze z antyfonami, tak? Psalterze oczywiście z psalmami i sama nazwa brewiarz, ona ma ukryty w sobie przecież łaciński przymiotnik brevis, czyli krótki. Brewiarz powstał po to, żeby zamiast 5 czy 6 ksiąg do modlitwy mieć jedną krótką. Tak, dosłownie. To jest taki skrót do modlitwy Słowem Bożym.
I ten notes duchowy z psalmami też trochę ma mieć taki charakter? No właśnie ta krótkość, ta brevis brevis tu jest.
Tak, też. Ona ma zachęcać. Ona ma pokazywać, że nie trzeba siedzieć godzinami. Natomiast jest to trochę coś innego, dlatego że jednak siedzimy z notesem i możemy sobie zapisać. Nawet w tej wersji, ponieważ prosili nas o to czytelnicy, zrobiliśmy takie szybkie testy na początek. I była prośba, żeby dodać jeszcze pytania. Żeby nie zostawać samym fragmentem z komentarzem, tylko żeby dorzucić pytanka, które pomogą jeszcze jakoś wejść w tą głębię. Nie?
Komu nie potrafisz wybaczyć na przykład? Psalm 109. Jak często się zdarza, że komuś źle życzysz? Opowiedz o tym Bogu i poproś Go o odwagę, abyś zdołał uporządkować obie te sprawy. Jeśli chcesz, napisz swoją własną modlitwę na wzór tego psalmu. Piszą? Dostajecie? Macie jakiś zwrot? Jakiś?
Piszą. Piszą, rysują, uprawiają Bible journaling. Także nie wszyscy chcą pokazać swoje notatki, ale często dostaję takie wiadomości, gdzie tam jest ta, która zasłonięta, ale widać, czy jest zapisane, że są kilkukrotnie, że ktoś wraca, że ktoś napisał raz trzylniki, a potem wraca jeszcze, odkrywa coś jeszcze, innym kolorem coś dopisał, miejsca mu brakło, dołożył karteczkę. Jest to piękne.
Ale z drugiej strony zastanawiam się tak trochę, jak kij w mrowisko, czy powtarzanie tych samych tekstów no nie jest jakimś zubożeniem, no bo mówię o modlitwie indywidualnej. No taką analogię możemy stworzyć, że w życiu oczywiście no czasami wracamy do tych samych filmów, książek, ale generalnie szukamy stale nowych rzeczy. I współczesny świat jest taki właśnie skierowany na tą nowość. Szukamy nowych impulsów, nowych podniet, a tutaj ciągle czytamy coś, co powstało przez 1000 lat.
Jest tak, a z drugiej strony my ciągle szukamy tego samego. Ciągle szukamy tego schematu, który nas ciągnie przez każdą opowieść. Jako storytellerka mogę to powiedzieć. Mamy ten fundament, tak, że musi być historia, która się zaczyna od zwykłych rzeczy, ale życie się komplikuje tak, że myślimy, że nasz bohater już przegrał, a on jednak dochodzi do jakiegoś happy endu. Jest jakieś rozwiązanie, nadzieja, szczęście, finał pozytywny. I we wszystkich nowych historiach, których szukamy, powtarza się ten schemat. Każdy dobry film, każda dobra książka to jest dokładnie ten schemat. I jakby my nie szukamy nowych historii, my szukamy po raz kolejny potwierdzenia, że życie może być piękne, szczęśliwe i spełnione. A do tego potrzebujemy zajrzeć swoje emocje. I tak jak wszystkie nowe rzeczy, których szukamy, mają nam dać jakiś wgląd w siebie, jakiś katarzis, jakieś odkrycie, tak samo te teksty dają nam dokładnie to samo. Więc myślę, że one się nie starzeją. W sensie mogą sobie mieć 1000 lat, a może funkcjonalnie i 3000, bo przecież to ludzie. Ale że jakby to jest cały czas bardzo ludzkie i nasze, że nam jakby bardzo dobrym przykładem jest dla mnie Magnifikat. Maryja przychodzi do Elżbiety i co ona robi? Kompilację psalmów i wersetów Pisma
Świętego. To wszystko,
tak,
to
jest z głowy. Ona tak tym żyje, tak jest. Ona leci psalmami. To nie jest jakaś napisana potem pięknie przez Łukasza. Ona po prostu tym żyje. To są już jej słowa, nie? Mamy swoje ulubione powiedzenia. To trochę jest tak. Nie? One nas wyrażają i tutaj trochę jest tak, że każdy ma swój kawałeczek. Każdy ma swój psalm, jakiś taki psalm życia, nie? Że jakby on naprawdę w nim pracuje i człowiek się odnajduje w tym i używa tych słów, kiedy się chce określić.
Ja bym dorzucił tutaj, jeszcze poszedł dalej. Znaczy, wydaje mi się, że psalmy zostają te same, ale my jesteśmy inni. To jest pierwsza rzecz. I potrzebujemy mieć takie swoje bezpieczne przestrzenie, tak popularne jest teraz mówią safe space, tak? Gdzie odnajduję siebie, bo spotykałem się z tym psalmem jako nastolatek zupełnie inaczej niż spotykam się teraz, a słowo jest niezmienne i daje mi taki punkt oparcia. Jest bezpiecznie tam, prawda? To jest jedna rzecz. A druga, jeżeli popatrzymy na modlitwę relacyjnie, no to przecież też i w relacjach międzyludzkich my musimy mieć to poczucie bezpieczeństwa przez to, że powtarzamy pewne schematy. No jeżeli na przykład mąż by powiedział żonie, że teraz nie będzie, że jej mówił kocham cię, bo już tyle razy powiedział, że przecież to już jest stare, trzeba znaleźć nowy sposób wyrażenia miłości. Mogłoby się to żonie nie spodobać, prawda?
Tak.
To właśnie.
Powiedziała Marta.
Powiedziała
żona.
Potrzebujemy się poczuć bezpiecznie, dlatego też psalmy też nas uczą, bo jeżeli ja się nauczę, że Słowo Boże pozwala mi na to, żeby wylać cały swój żal przed Panem Bogiem, to nikt mi tego nie broni, to ja go później wyleję, bo ktoś mnie nauczył tego, że mogę się tak modlić.
Pani Marta powiedziała bardzo pięknie, psalm życia z tych 150 ma pani psalm życia? Który?
23. Pan jest moim pasterzem.
I on nam zagra na koniec, proszę państwa, w pięknej interpretacji Krzysztoń Antoniny. Kojarzycie jeszcze? Dawno temu występowała.
Teraz oczywiście, że
tam Antonina Krzysztoń. Tam zaśpiewa. Ale zapytam jeszcze księdza.
O. Dla mnie to jest psalm 139. Taki bardzo osobisty. Tam jest taki piękny werset. Ja mówię, że jeżeli umiesz się tak modlić, to znaczy, że jest dobrze, że są relacją z Panem Bogiem. Mianowicie werset 14 tego psalmu. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie.
To są rzeczywiście fragmenty przez was wybrane, ale to może ze względu na wydawnictwo Palotinum, które, no przypominam, Biblia Tysiąclecia to właśnie ich dziełem jest. Aby wysłuchać lub przeczytać cały psalm, zeskanuj kod QR. Świetny pomysł. Kto to czyta, nie wiecie? To tam jakieś aktorskie, czy kto się tym zajmował?
Wydaje mi się, że to może być Biblia Audio, ale to jest pomysł naszego wydawcy, zresztą genialny, bo chcieliśmy na początku odsyłać do jakiegoś fizycznego tekstu poza, żeby to było łatwe do kliknięcia, otworzenia telefonem, ale ksiądz przytomnie stwierdził, że to musi być proste w czasach smartfonów. I zabawił się w kody QR. I uważam, że to jest genialne rozwiązanie, bo jestem tekstowcem. Ja widzę słowo, ja nie potrzebuję muzyczki, dźwięków, chociaż jesteśmy w radio. Tak? Natomiast dla tych, którzy są słuchowcami, to jest cudowne rozwiązanie.
No ale pracujemy w słowie i tu, i tutaj. Tak,
tak jest.
Jak najbardziej. Proszę państwa, psalmy to wbrew, to w końcu słowo, a ono jest żywe i skuteczne. To furtka do serca Boga. Zielona i nieduża furtka. No właśnie, zielona okładka. Stąd? Bo to są pani słowa.
One powstały po tym, jak już wybraliśmy kolor okładki, więc tak naprawdę pierwsza była okładka, ale jest zielona, dlatego że kojarzy się z wiosną, nowością, czymś kojącym i taki ma być ten notes, że on ma zachęcić, zaprosić, że tak jak wiosną się robi zielono i człowiek się nagle czuje taki lekki i że coś by zrobił i że gdzieś by poszedł i że odkrył coś fajnego, no to tu jest tak.
Zielona i nieduża furtka, a za nią ścieżka ze 150 kamieni. Po jednym kroku na dzień, powoli, maluczko, to wystarczy. O psalmach, notatniku duchowym mówili współautorzy książki wydanej przez Palotinum. Marta Łysek, teolożka, dziennikarka deonu.pl i ksiądz Marcin Filar, duszpasterz diecezjalny młodzieży. To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już Anna Łoś.